Witam ponownie, Iwona Kosior przed mikrofonem, a to jest audycja Cisza w Eterze, którą dzisiaj realizuje Krzysztof Mysiak. Dzisiaj w centrum naszego zainteresowania i w centrum naszych dyskusji są obiekty, które raz z jednej strony nas zachwycają i które bardzo chętnie odwiedzamy. Jesteśmy w stanie zapłacić czasem niemałe pieniądze, żeby wykupić na przykład bilet wstępu do okazałego, znanego na całym świecie zabytku. A czasami są takie obiekty, które mijamy niepostrzeżenie, nie zastanawiając się nad tym, jaki bagaż historyczny, jaką historię, jaką opowieść może w sobie kryć konkretny budynek i o tym, jak dbać o tę tożsamość też narodową, zawartą w tych naszych zabytkach, także lokalnych. Mówiliśmy w pierwszej godzinie na audycji, w pierwszej rozmowie na temat kampanii Zabytki to Twoje dziedzictwo, nie pozwól niszczyć, reaguj. Ale jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to to, że istnieją instytucje kulturalne w Polsce, które troszczą się nie tylko o zabytki tutaj na miejscu, ale także troszczą się o to, żeby zachować pamięć o naszej obecności, naszej jako Polaków za granicą. I na tym skupimy się w drugiej godzinie audycji i w drugiej dzisiejszej rozmowie. Drugim gościem jest szefowa Instytutu Polonika, Dorota Janiszewska-Jakubiak. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Instytut Polonika to instytut stosunkowo młody i instytut, który za kilka dni będzie obchodzić swój mały jubileusz. Czym jest Instytut Polonika i czym się zajmuje?
Instytut Polonika powstał pod koniec 2017 roku. Za kilka dni obchodzić będziemy 4 lata naszej działalności, więc rzeczywiście nie jest to instytucja stara i zasiedziała, tylko dość młoda. Ale to jest też instytucja, która kontynuuje pewną pracę, która przez wiele lat, a właściwie od połowy lat 90. była realizowana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za granicą. W różnych konfiguracjach w międzyczasie on się też inaczej nazywał, ale też w pewnym momencie stanęliśmy przed faktem takim, że departament i to, co jest w Ministerstwie Kultury, jest po prostu niewystarczające, że aby robić większe projekty, duże projekty merytoryczne, badawcze, konserwatorskie czy popularyzatorskie, potrzebna byłaby instytucja, która mogłaby takie projekty realizować. No i ta nasza wizja takiej instytucji, którą mieliśmy wtedy w departamencie, ponieważ wtedy pracowałam jeszcze w Ministerstwie Kultury, no znalazła swoje odzwierciedlenie w powołaniu przez pana profesora Piotra Glińskiego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za granicą, Instytutu Polonika, który ma 3 główne obszary swojej działalności. Badania, ochrony dziedzictwa kulturowego, czyli przez to rozumiem przede wszystkim prace konserwatorskie oraz popularyzację i działania edukacyjne, które z tym się wiążą. Także to tak pokrótce zakres naszej działalności i dodam jeszcze, że od tego roku 2017, właściwie 2018, ponieważ wtedy tak naprawdę rozpoczęliśmy działalność, udało nam się otoczyć opieką już zabytki w bardzo wielu krajach i są to zabytki zarówno na terenie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, czyli w takich krajach jak Ukraina, Litwa, Łotwa czy Białoruś, ale też zajmujemy się dziedzictwem, które jest efektem czy to emigracji Polaków, czy też migracji, na przykład migracji w obrębie państw zaborczych, bo pamiętajmy, że przez te 123 lata zaborów Polacy trafiali w bardzo różne miejsca świata i też w bardzo różnych miejscach się kształcili, bo kształcili się przecież i w Niemczech, i we Włoszech, i w Rosji, a później trafiali choćby w poszukiwaniu pracy do miejsc dosyć odległych, takich na przykład jak Gruzja czy Azerbejdżan.
To może, żeby zobrazować słuchaczom, na czym polega praca Instytutu Polonika, warto opowiedzieć o jednym z ostatnich Państwa osiągnięć. Renowacja bezcennych XVIII-wiecznych fresków w dawnym kościele jezuickim w Lwowie. Co to jest za zabytek i jak przebiegały te prace?
To jest zabytek, który należy do najcenniejszych świątyń dawnej Rzeczypospolitej. To jest też świątynia, która mimo różnych swoich przejść, bo pamiętać należy, że przez wiele, wiele lat była ona magazynem książek, w którym zresztą te książki i czasopisma przechowywano w sposób raczej urągający właściwemu przechowywaniu takich obiektów. Tam były magazynowane niektóre zbiory dawnego Solineum, ale też różne zbiory biblioteczne, które Biblioteka Stefanyka pozyskiwała już po roku 1945. Kiedy okazało się, że nastąpiła możliwość zwrotu tego kościoła, kiedy udało się książki przenieść do właściwego magazynu, kościół został przekazany cerkwi grekokatolickiej i zaczęła tam działać bardzo specyficzna wspólnota, ponieważ jest to cerkiew garnizonowa, czyli cerkiew, która zajmuje się przede wszystkim duszpasterstwem wojskowym i co warto pamiętać, w tej chwili również pomocą zarówno weteranom, jak i rodzinom ofiar czy żołnierzy, którzy podlegli na wschodzie Ukrainy w trakcie wojny z Rosją, która przecież cały czas się toczy. Świątynia jest niezwykle cennym obiektem z bardzo bogatą historią, a takim szczególnym elementem jej wyposażenia są malowidła ścienne, najpiękniejsze w nawie głównej. Dzisiaj możemy o nich powiedzieć, że są najpiękniejsze, ponieważ cała nawa główna jest już odsłonięta. I są to malowidła, które powstały około roku 1740, a zostały namalowane, wykonane te freski przez Franciszka Ecksteina i jego syna Sebastiana. Franciszek Ecksztein był artystą, który do Lwowa trafił z Moraw. Na terenie Rzeczpospolitej nie ma on zbyt wielu realizacji. Można jego pracę spotkać właśnie we Lwowie i też w Krakowie, na przykład w kościele Pijarów. Same malowidła o bardzo bogatej ikonografii związanej z Eucharystią, związanej z Kościołem Jezuitów, związanej ze świętym Piotrem i świętym Pawłem, bo tacy są patroni tego kościoła, były w bardzo złym stanie, między innymi dlatego, że w trakcie, kiedy w świątyni był magazyn książek, używano na przykład soli i różnych związków chemicznych po to, by chronić książki przed wilgocią. Natomiast te wszystkie sole wchłonęły niestety malowidła, które zaczęły bardzo poważnie niszczyć. Prawie były niemal niewidoczne, kiedy pamiętam, jak zostały odsłonięte. Po raz pierwszy został otwarty kościół w 2011 roku, to naprawdę niewiele było widać. Tym projektem od początku była zainteresowana grupa konserwatorów zabytków, a przede wszystkim dr Paweł Boliński z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I on był taką pierwszą osobą, która zaczęła prowadzić rozmowy z gospodarzami świątyni. Wtedy proboszczem był obecny biskup, wtedy jeszcze ksiądz ojciec Stepan Sus. I spotkała się jego chęć współpracy z ogromną życzliwością i zainteresowaniem. To był czas, kiedy można było już korzystać na przykład z programów ministra i pierwszy etap prac, czyli prace w prezbiterium, to pierwsze takie przęsło, które zostało poddane pracom konserwatorskim. Te prace zostały wykonane dzięki funduszom programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Doktor Paweł Boliński zgromadził wokół siebie grupę młodych, bardzo entuzjastycznie nastawionych do tego projektu polskich i ukraińskich konserwatorów związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Zaprosił do współpracy wybitnych specjalistów, duże grono ekspertów z Polski, Ukrainy, ale również z Włoch. Dlatego, że pierwszym etapem tak naprawdę tego projektu był bardzo rozbudowany projekt badawczy. Potem kolejne etapy prac to były najpierw prace techniczne, potem już te prace estetyczne. Kiedy zakończyły się prace w prezbiterium, postanowiono zarusztować całą nawę główną. Koszty tych rusztowań poniosła cerkiew garnizonowa świętych Piotra i Pawła. Jest to naprawdę niebagatelna kwota, bo mniej więcej wynajęcie takich rusztowań na miesiąc we Lwowie kosztuje około 20-25 tysięcy złotych. I przez kilka lat trwały prace w nawie głównej. Zostało wybudowane specjalne rusztowanie, specjalne podesty. Najpierw był etap prac technicznych długotrwały, potem etap prac estetycznych. Finansowanie zapewnił nasz instytut i w tym roku, no właściwie kilka dni temu, we Lwowie odbyła się bardzo dla nas ważna i też bardzo przyjemna uroczystość symbolicznego odsłonięcia po pracach konserwatorskich tychże fresków, a przy okazji uhonorowania tych wszystkich, którzy brali udział w tym projekcie, doktora Pawła Bolińskiego, Lesję Hanulak, ukraińską konserwatorkę zabytków, która jakby ze strony ukraińskiej była tą drugą osobą, która kierowała projektem, oraz tych wszystkich młodych konserwatorów, którzy przez ten projekt przewinęli się przez tych no, ładnych parę lat, no, prawie 10 lat badań, a potem pracy przy malowidłach ściennych. Także bardzo, bardzo złożony, skomplikowany projekt i też ogromnie się cieszymy, że jako instytut mieliśmy w nim swój udział.
Jak dużo jest takich zabytków tego typu, które warto byłoby uratować?
Takich zabytków jest wiele, dlatego że też na terenie Ukrainy wiele jest kościołów po przejściach, czy świątyń po przejściach. To są świątynie, w których na przykład były magazyny soli, to są świątynie, gdzie były na przykład przechowywane nawozy sztuczne. Niektóre świątynie, powiedzmy, troszkę lepszy rok spotkał, bo to były magazyny mebli czy książek, więc czasami mniej agresywna chemia się w takich miejscach pojawiała. Ale są też takie świątynie, które były przez cały czas czynne, ale nie były właściwie konserwowane, bo też nie było takich możliwości. Do takich świątyń należy na przykład Katedra Łacińska we Lwowie, w której z funduszy państwa polskiego prace konserwatorskie trwają właściwie od połowy lat 90. Myśmy się również włączyli do tych prac. Jest to jedna z najlepiej tak naprawdę zachowanych świątyń na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, ale to, że zachowała się w miarę kompletnym wyposażeniem, nie oznacza, że nie potrzebuje prac konserwatorskich. I te prace trwają rzeczywiście już od wielu, wielu lat. To są prace obejmujące zarówno poszczególne ołtarze, jak i witraże. W tej chwili na przykład kończy się konserwacja największego witraża w tejże katedrze. Natomiast nasz instytut też włączył się do prac konserwatorskich w Katedrze Łacińskiej, które rozpoczęły się od renowacji pierwszego przęsła nad chórem, gdzie znajdują się też malowidła ścienne znanego lwowskiego artysty, malarza Stanisława Stroińskiego. I ten projekt połączony jest z renowacją wielkich organów w katedrze. Wcześniej instytut zgromadził odpowiednie środki, by odrestaurować małe organy katedralne, także bez instrumentu katedra nie pozostała. Natomiast w tej chwili trwa ten właśnie projekt w Katedrze Łacińskiej. W samym Lwowie tych obiektów, w których prowadzone są prace, w tej chwili jest naprawdę bardzo wiele, bo to jest też na przykład Kościół Świętego Antoniego na ulicy Łyczakowskiej, drugi lwowski kościół, który był nieprzerwanie czynny w czasach sowieckich, czy też ogromne projekty konserwatorskie prowadzone na cmentarzu Łyczakowskim. Ale oczywiście Lwów nie jest jedynym miejscem, w którym pracują nasi konserwatorzy. Konserwatorzy finansowani przez Instytut Polonika. Takim miejscem była na przykład Ołyka i kolegiata Radziwiłłowska. Nasz instytut sfinansował renowację fasady tej świątyni. W tej chwili toczą się tam kolejne prace finansowane z programu ministra kultury. Kolejne prace, o których warto wspomnieć, finansowane też z funduszy państwa polskiego, to jest na przykład kolegiata w Żółkwi, kiedyś uważana za jedną z najważniejszych, właściwie trzecią najważniejszą świątynię Rzeczypospolitej. Wspaniałe mauzoleum hetmana Żółkiewskiego i jego bliskich. Miejsce niezwykle drogie królowi Janowi III Sobieskiemu, który wspaniale też wyposażał tę kolegiatę i który Żółkiew uważał za jedną z najmilszych mu rezydencji. Jeżeli wybierzemy się poza Ukrainę, to warto wspomnieć o projektach realizowanych na terenie Litwy. Kilka dni temu zakończyły się prace, a właściwie kolejny etap prac w bardzo skromnym, ale bardzo ważnym dla naszej historii kościółku, w drewnianym kościele świętego Kazimierza, który znajduje się w miejscowości Powiewiórka, niedaleko Wilna. Jest to świątynia związana z rodziną Piłsudskich. Tam został ochrzczony marszałek Piłsudski, a także jego rodzeństwo. Tylko najmłodsze rodzeństwo było chrzczone w Wilnie. Tam oprócz marszałka Piłsudskiego był chrzczony na przykład znany etnograf, etnolog Bronisław Piłsudski. Oprócz tego trwają prace w kościołach franciszkanów i bernardynów w Wilnie. Jeśli wybierzemy się na trochę dalsze kresy, to możemy dotrzeć na przykład do Inflant Polskich, czyli na Łotwę. Tam Instytut Polonika wspierał pracę w kościele w Krasławiu, w kościele świętego Ludwika. A teraz rozpoczęliśmy też współpracę z kościołem świętego Franciszka, z parafią świętego Franciszka w Rydze. Jest to bardzo ciekawy kościół z początku XX wieku, no, niemal w całości ufundowany przez polskie rodziny, zaprojektowany przez polskiego architekta. Miejsce rzadko odwiedzane przez turystów odwiedzających Rygę. Bardzo polecam wizytę, gdyby ktoś miał ochotę Rygę zwiedzać. To nie tylko piękna Ryga secesyjna, ale też i Polonika ryskie są tym, co warto obejrzeć. No i oczywiście Europa Zachodnia. Mhm. W Europie Zachodniej takim miejscem, z którym Instytut jest od początku swojej działalności związany, które staramy się objąć taką szerszą i zapewne wieloletnią opieką, jest cmentarz Le Champeau w Montmorency pod Paryżem. To jest cmentarz, który często jest nazywany panteonem polskiej emigracji. Samo Montmorency to kiedyś była taka, można powiedzieć, miejscowość wypoczynkowa pod Paryżem, do której bardzo chętnie wybierali się na wypoczynek właśnie polscy emigranci. Emigranci najpierw powstania listopadowego, a potem kolejnych zrywów narodowych. W efekcie na cmentarzu Montmorency znajdziemy groby bardzo wielu Polaków, którzy no, w niezwykły sposób zapisali się w naszej historii. Są to artyści, są to politycy, społecznicy, ludzie kultury. Długo by można wymieniać. Natomiast ja tylko wspomnę, że naszą działalność na tym cmentarzu rozpoczęliśmy od prac konserwatorskich przy grobie Heleny Paderewskiej i Alfreda Paderewskiego, żony i syna Ignacego Paderewskiego. Kolejny był grób Bronisława Piłsudskiego, wspomnianego już przy okazji kościoła w Powiewiórce. Później był na przykład nagrobek Olgi Boznańskiej. W tym roku, ponieważ był to rok Cypriana Kamila Norwida, odnowiony został grób zbiorowy, w którym spoczywają prochy Cypriana Kamila Norwida, tak zwany grób domowników hotelu Lombard. A także kończą się już powoli prace przy grobie rodziny Mickiewiczów. To jest grób, w którym kiedyś spoczywały szczątki Adama Mickiewicza, później uroczyście przeniesione na Wawel. Natomiast tam nadal jest grób rodziny Mickiewiczów z bardzo ciekawą stelą z wizerunkiem Adama Mickiewicza. W zeszłym roku sama stela była poddawana konserwacji, natomiast w trakcie prac okazało się, że w ogóle cała konstrukcja grobowca wymaga szerszych prac, więc te prace są dokańczane w tym roku. wydajemy książki naukowe, które są książkami wydawanymi w serii Studia i Materiały, i takich publikacji już mamy kilka. Między innymi jest to książka Agaty Dworzak poświęcona artystom rzeźbiarzom ze Lwowa, rodzinie Polejowskich. To jest książka Pawła Migasiewicza poświęcona historii nagrobka króla Jana serca króla Jana Kazimierza w paryskim kościele Saint-Germain-des-Prés. Czy na przykład książka poświęcona zbiorom graficznym z Augsburga i zamówieniom, które były realizowane przez polską magnaterię. Wiele tych dzieł graficznych było później podstawą do realizacji prac w świątyniach na terenie Rzeczypospolitej. No i wreszcie trzeci dział, czyli popularyzacja. To jest taki dział, w którym staramy się przygotowywać projekty skierowane do różnych grup wiekowych i do szerszej publiczności i opowiadać w miarę prostym językiem, takim by zaciekawić potencjalnego odbiorcę o tym wszystkim, co Polacy pozostawili po sobie poza granicami, w sensie tego dziedzictwa materialnego, zabytków, zbiorów sztuki, obiektów, które projektowali czy były dla nich projektowane. I tutaj staramy się zarówno zwracać do dzieci, mamy takie projekty jak na przykład film animowany, którego już kilka odcinków można znaleźć na naszym kanale na YouTubie czy też na naszej stronie internetowej, czyli film o przygodach Pola i Niki, rodzeństwa, które podróżuje w czasie i przestrzeni, odwiedzając różne miejsca związane właśnie z polską obecnością poza granicami kraju. I jest to film skierowany do tych dzieci, no właśnie najmłodszych, czyli takich, które powiedzmy kończą przedszkole, a zaczynają dopiero edukację. Przygotowujemy też scenariusze lekcji, prowadzimy warsztaty dla nauczycieli. No niestety ostatnio głównie online, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda się wreszcie przenieść te wszystkie spotkania promujące nasze książki czy promujące nasze działania edukacyjne już do normalnej przestrzeni, a nie tylko do przestrzeni internetu.
Bardzo imponujący dorobek i bardzo dużo miejsc, o których być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że ta obecność Polaków i ten dorobek polskiej kultury jeszcze w dalszym ciągu jest i warto z niego korzystać. A żeby był lepszy w odbiorze, należy też troszczyć się o to, żeby ten dorobek był jak najlepiej zadbany i jak najbardziej widoczny. Trochę może tutaj sama wypowiedziałam się w imieniu pani, jakby odpowiadając na pytanie, dlaczego ważne jest dbanie o polskie zabytki za granicą, więc właściwie to teraz zostawię pani tutaj możliwość na rozwinięcie tej myśli, ale do tego powrócimy za chwilę.